w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce.
Żołnierz z uroczyska Bielawa. Audycja Agnieszki Czarkowskiej.
I przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru.
Będzie to opowieść Leonarda Szydłowskiego, białostoczanina urodzonego w 1928 roku. Gdy miał 11 lat, wybuchła wojna. 3 lata później złożył przysięgę Armii Krajowej. Podczas okupacji niemieckiej był łącznikiem. Po 1944 roku za drugiego Sowieta poszedł do lasu. W ostępach Puszczy Knyszyńskiej walczył w oddziałach WiN-u, Dzięcioła i legendarnego P-8 do końca 1946 roku. Oto historia Leonarda Szydłowskiego. Choć miał pseudonimy Ryś, Wrzos, Sokół, to i tak koledzy nazywali go Lolkiem.
Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
Mój ojciec był zastępcą dowódcy kompanii, a dowódcą kompanii był kierownik szkoły w Zofiówce pod Knyszynem. My tam znaleźliśmy się w czasie wojny, bo ojciec przed wojną był zawodowym podoficerem w 10 Pułku Ułanów Litewskich. Z dnia na dzień można powiedzieć, że straciliśmy mieszkanie, musieliśmy się wynosić i wyprowadziliśmy się na wieś, bo tam matki, siostra była nauczycielką. Kierownikiem szkoły był Edward Kalinowski, który był w Armii Krajowej. Siłą rzeczy, że kiedy my mieszkaliśmy we wsi Grądy, a Kalinowski we wsi Zofiówka, tak kilometr, półtora kilometra odległości, to ja pocztę nosiłem. Ja jestem 1928 rok, a to było w 1942, więc miałem 14 lat. Tak? A zacząłem już konkretnie, potem Edward Kalinowski odebrał ode mnie przysięgę i tak już byłem formalnie, prawda, członkiem Armii Krajowej. Mój brat o 3 lata starszy był, też już był zaprzysiężony. Siostra o 2 lata starsza też. A ja byłem szczęśliwy, że mogłem ten jakiś papierek tam nieść. Grądy, gdzie mieszkaliśmy, Zofiówka i Chobotki. No, jeszcze wsie takie wchodziły jak Hraboły, był Knyszyn, Nowiny. To był taki rejon, gdzie kursowałem pieszo. Potem już rowerami to idą. Nowa Aleksandrowa tutaj, prawie że pod Białystok. Potem był ten przełom, wkroczyła Armia Czerwona. Poszedłem z pocztą do oddziału. To był lipiec 1944 roku. A więc miałem wtedy 15 lat, bo 16 kończyłem we wrześniu. Już wtedy było porozumienie z partyzantką radziecką, który przewodził kapitan Wojciechowski. No, taki człowiek, który miał opinię wśród akowców, taką pozytywną, że taki kulturalny człowiek, że tam z nim się można było dogadywać. No i zaniosłem tą pocztę. To było w uroczysku Bielawa. A jeszcze po drodze spotkałem porucznika Marka. I kiedy dochodziliśmy do obozu, rozległy się strzały. Tabor Własowców. Biegam na taką tą małą polankę, patrzę. Wchodzą 4 Własowcy uzbrojeni z karabinami na gotuj broń. Rozsądny, dorosły człowiek to by po prostu uciekał, tak? A taki narwany pentak rzucił się w ich kierunku, wrzeszcząc: broń różdżowy, okrużeni. Ja jeszcze w to wierzyłem, prawda? Bo bym już w ogóle to... Pierwszy już taki starszy facet rzucił ten karabin, ja złapałem za ten karabin, skierowałem też tą broń, jeszcze raz powtórzyłem i oni na tą murawę położyli te karabiny. Już miałem 4 karabiny. Kazałem siadać Sam wziąłem te karabiny, ustawiłem w pewnym miejscu, ale wtedy zaczęła docierać do mnie świadomość ta, że ja jestem jeden, ale wtedy ja wiem, taki właśnie dzieciak to ma ten refleks szybki. Ja już tak się ustawiłem, że jeżeli oni by mnie atakowali, to musieliby tam konary takiego drzewa przeskakiwać, a ja miałem 4 naładowane karabiny, ale stoję i czekam. Cisza, nic nie ma. Co ja z nimi dalej będę robił, tak z tymi ludźmi? No, ale jakiś szelest. Patrzę, tak się skrada po cichu szef oddziału. To był wachmistrz. Pyta się, co jest? Ja jak dziś pamiętam, mówię, od co? Pokazuje tych jeńców i 4 karabiny, tak? Wziął karabin i mówi, słuchaj, idź i szukaj naszych. Ja szedłem i tak sobie jak na zabawie szkolnej słowo daję. Gębę darłem na cały las. Powoli zaczęli się zjawiać partyzanci. No i teraz jeszcze dalszy ciąg tego było. Co mnie troszeczkę wtedy zabolało i teraz myślę, że Szary postąpił nieprawidłowo. Bo Szary kierował się tą intencją, żeby nie przyznać się nigdzie, prawda, że jakiś tam szczeniak, prawda, ten obóz i oddział uratował, tak? Zebrał Szary już po wszystkim, cały ten oddział. Ze mną w ogóle nie rozmawiał. Ja stałem z boku jak taki pastuszek, przyglądając się temu wszystkiemu. Wywołał z tego szeregu dowódcę tego pododdziałku, miał pseudonim Orzeł. Jemu podziękował, wszystkim powiedział, że to jest właśnie bohater dnia dzisiejszego. A ja wtedy tak myślałem, Guzik, on bohater, ja to jestem bohater dnia dzisiejszego. No i to by chyba może i zatuszował sprawę. Ale rzecz na tym polegała, że Szary z Markiem się niezbyt lubili. I Marek wyciągnął jednak sprawę w swoim meldunku do komendy obwodu i zakończył to, tak jak mówił, wnioskiem o krzyż waleczny dla mnie. I ten krzyż waleczny oczywiście dostałem. Potem zaczęły się aresztowania partyzantów. Ja mimo tej wejścia w tą wojaczkę, to jednak marzyłem o tym, żeby się uczyć, bo uczyłem się dobrze, tak. Chciało się uczyć, no ale losy potoczyły się inaczej, bo ojca aresztowało NKWD w październiku 1944 roku. Wywieziono do Związku Radzieckiego i tam w obozach był do 1947 roku, do października. Wrócił razem w tych transportach, którymi też wrócił generał Mil. W grudniu aresztowało NKWD mego brata. Ja uciekłem i brat siedział 8 miesięcy. No co tam gadać, go gnębili. Czy torturowali, czy to może za mocno było powiedziane, ale w każdym razie fizycznie go dręczyli. Między innymi najczęściej to na tak zwanego konia Andersa siadali. Odwrócony taboret i kością ogonową na krawędź. No a to było, a to bardzo bolesne. Brat powiedział, że nie pójdziesz, za nic nie zgłosi się. Zaczął się ukrywać. Ja też, no. Dołączyliśmy do oddziału Dzień Ciała. To był grudzień 1945 roku. I byliśmy w oddziale Dzień Ciała do 1946 roku. Gdzieś to lato było, kiedy Dzień Ciał został pod Waśkami ranny. On potem już do oddziału nie wrócił. I nas dołączono do oddziału P8. O P8 już przedtem słyszeliśmy, krążyła legenda jako jednego z najdzielniejszych żołnierzy komórek likwidacyjnych. To była najtrudniejsza praca, bo to likwidacja szpiega, tak sobie można powiedzieć, ale oni byli i z obstawą, i sami stanowili obstawę, z bronią chodzili, likwidowali szpicli. To ogromne miały znaczenie, moim zdaniem, bo to przecież to w naszych oczach to już był bohater, tak? No i tego bohatera potem poznałem, będąc u niego w oddziale. On nic nie miał z tych takich bohaterów z wykrzyknikami. To był taki spokojny, zrównoważony człowiek, bardzo kulturalny i w stosunku do ludności, i w stosunku do żołnierzy swoich podległych. Wtedy, kiedy rzeczywiście ktoś przewinił, to swoje oberwał, tak? Ale zgodnie z regulaminem, tak? Leon to był Leon. Czasami tak między sobą tak gadaliśmy, tak? Leon, prosił, ale jego miał duży szacunek. Tam nie było mowy o tym, żebyśmy mogli tam gdzieś sobie pohulać i tam ludzi skrzywdzić czy coś. Co na przykład w innych oddziałach to no, działo się tak, że sobie pozwalali na jakieś tam ekscesy. To absolutnie nie. Patrol, kontakty z ludźmi. Każdy z tym się liczył i nie było mowy o tym, żeby tam podskakiwać do ludzi. Jakie my funkcje pełniliśmy? Z czego my żyliśmy tam, tak? No żyliśmy, jak to się mówi, z lasu. Dlaczego z lasu? Bo chroniliśmy lasy przed niszczeniem, przed braniem z lasu, prawda, drzew i tak dalej. Współpraca była z gajowymi, tak? Gajowy czuł nasze wsparcie, bo gdyby nie czuł wsparcia, to myślę, że tych gajowych to by ci bandziory szybko pozałatwiali. A gajowy był pod specjalnym nadzorem i opieką partyzantów. Sam brałem udział w takiej małej akcji. Jeden młodzieniec ze wsi zrabował nauczycielce rower. Wysłano nas trójkę, mnie, wątrobę i szpilkę, żeby załatwić sprawę. Dorwaliśmy tego drania. On się wystraszył nie chudo, bo przedtem była egzekucja nad rabusiami, którzy też należeli do winy, bandę taką stworzyli. Załatwiono ich. Ludzie ze wsi po jakimś czasie mówili, że jeszcze takich czasów nie było. Nic nie trzeba zamykać. To jednak co tam gadać? Ten strach to swoje robił, tak? I raptem ten gówniarz, za przeproszeniem, rabuje nauczycielce rower, tak? Może by i oberwał od nas lanie, bo tak na to byliśmy nastawieni. Ale tu już przepraszam za określenie, ale on z tym momentem, jak stwierdziliśmy, że to on zrobił, to dość głośno w portki popuścił, tak? I to jest, żeśmy go zaprowadzili do jego domu, ale ojciec od razu zadeklarował, że świniak, cielak, będą kiełbasy, wszystko i będzie załatwione po jakimś czasie jeszcze tam coś i tak dalej. Ten bandytyzm był, ale bandytyzm był karany. Rabunek z bronią w ręku to kara śmierci. A gdzieś jak tam kogoś pobito, to ci, którzy bili, to też swoje otrzymywali lanie. Także te rygory były utrzymywane, ale zresztą z naszej strony to nie była taka znowu łaska, bo nasze działania to wyłączyły nieomal milicję. Ale nasze działania były skuteczniejsze, dlatego że kara była doraźna od razu, tak, a nie tam przewlekłe sądy. Tak. Dzisiaj, żeby taki rygor puścić na Białystok, to za miesiąc czasu chuliganów nie byłoby w mieście. Tak. No ale to miało i złe, i dobre strony. Dobre strony to miało, jeżeli czymś takim kierował właśnie taki człowiek jak był B8. No, ale to były już bardzo ciężkie czasy. To już był gdzieś lipiec 1946 roku, jak ja do niego trafiłem. Wtedy już zbliżało się referendum, obławy, UB, KBW, no to całe złotego świata tam się koncentrowało. Dwa razy obozowisko zostało opanowane przez UB. To był ten pierwszy, to gdzieś był chyba, ja wiem, wrzesień. Dostaliśmy rozkaz od Peosia, była nas trójka, ja, Szpilka i Wątroba. Podeszliśmy kilkaset metrów. Rozpoczęła się strzelanina w obozie. Strzał, jakieś krzyki, jeszcze strzał. No to mówię do szpilki, goń, zobacz, co tam się dzieje. I cisza dalej. No co do diabła? Szpilki nie ma. Czasami go nazywaliśmy Piećka, bo on był z prawosławnych, Piotr i tam. I Piećka, tak. Idziemy, ale już zaczynamy iść ostrożnie, cicho, cicho. Cisza, szawo Boże, cicho. Nic się nie dzieje. I raptem wpada głos. Je bije ho w Boga mać. No to już wiadomo, że nie nasi, tak. To była już obława bez udziałem jakiegoś tam NKWD-sty, który tak się rugnął. No to żeśmy wycofali się we dwójkę. Obóz został wzięty. Potem żeśmy oddział znaleźli, ale wszyscy byli cali i zdrowi, tak? Ja w oddziale byłem do końca listopada 1946 roku, ponieważ ja w oddziale zachorowałem już na gruźlicę kości. To, że na przykład chodzić mogłem, ale kiedy zrywałem się do biegu, to wprost noga sztywniała. Jakoś wtedy, kiedy w listopadzie obozowisko rozbili ubowcy, trzeba było przebiec dosyć duży szmat pola z jednej strony na drugą, żeby oderwać się od tej obławy. I jakieś szczęście miałem, że ta noga nie drętwiała wtedy. Biec za szybko nie mogłem, bo ostatni biegłem. Miałem przestrzelony płaszcz. Doszedłem do lasu, ale oddział już odskoczył. Ja zostałem. I potem rada w radę musiałem udać się na leczenie, tak? Znacznie to było gorzej niż w lesie w oddziale. Byłem zdany na kogoś, na obce rodziny, tak? A mieć takiego gościa krewnego u siebie w domu w tamtych czasach to była bardzo, bardzo niebezpieczna rzecz. Tak? Pomijam, prawda, kosztów utrzymania, pieniędzy nie miałem. Chodzić prawie nie mogłem. Byłem początkowo w Gdańsku, małe dzieci, i gruźlik na karku, mieszkanie nieduże, tak, no. Potem pojechałem do Jeleniej Góry, do rodziny. Powietrze górskie, tam był matki brat, jego żona była moją chrzestną matką. Ale to wszystko, byli bardzo gościnni, ale moje samopoczucie było straszne. Mieli troje dzieci. Gdyby mnie tam u nich nakryto, to on by poszedł do więzienia, tak? Ta rodzina by była w ruinie, tak? No to wujek zawiózł do Kowar, do sanatorium przeciwgruźliczego i tam potwierdzili to, że jest dziura w lewym płucu. No i wtedy wróciłem do Białegostoku. Ojciec był w obozie jeszcze, w domu. Nęta. Brat już nie żył. Brat zginął w oddziale po 8. Zginął. Został ciężko ranny, wzięty przez UB. Miał strzaskane kość udową. On by żył, gdyby był w normalnym szpitalu, ale on był w szpitalu więziennym i w trakcie tego leczenia to pierwsza rzecz to były przesłuchania. Dzięki, prawda, IPN-owi ja te dokumenty mam, tak. Nie musieli bić, nie musieli nic robić, tylko wystarczyło, że za nogę szarpali, tak, no. Po miesiącu umarł w szpitalu. Ja kiedy wróciłem do Białegostoku, położono mnie też dzięki znajomym do szpitala na Warszawskiej i tam przynajmniej miałem co jeść, tak, no. Doktor Hamerla był ordynatorem oddziału, a doktor Tołoczko był chirurgiem. Do dnia dzisiejszego wspominam tych ludzi jako wspaniałych, bardzo dobrych lekarzy. A w tym szpitalu na Warszawskiej zrobiono mi też rentgen płuc. I ocena płuca bez zmian. Poszerzenie lewej wnęki, no to ciężar ze mnie spada. Tak to było. Ja się leczyłem już na gruźlicę nogi. Kiedy leżałem w gipsie w domu, przychodzi funkcjonariusz bezpieki, wręcza mi wezwanie na przesłuchanie do UB. Ja mu pokazuję gips, a nie chodzę, odmeldował się, poszedł. W krótkim czasie dzwonek do drzwi, wchodzi. To był oficer z Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przyjechał. Przesłuchać mnie na taką okoliczność, będąc w oddziale P8, my pod Knyszynem zatrzymaliśmy autobus, w którym jechał oficer UB. Okazało się, że to był porucznik z Urzędu Bezpieczeństwa Powiatowego z Białegostoku. Szczep Tadeusz się nazywał. No wiadoma rzecz, że UB miało wyrok śmierci tak w czambu wszyscy. Tak jak i my, partyzanci, mieliśmy wyrok śmierci, kiedy wpadliśmy w ich ręce. No, wiatr zarządził odwrót, idziemy do lasu, domyśla się, co go czeka, tak? W pewnym momencie siada, zdejmuje but, pokazuje stopę, tam 2-3 palce ucięte, mówi, że to na froncie, że on był w wojsku, że z tego wojska został przydzielony do UB, pracuje tylko w administracji, nie jest tam jakimś śledczym. No, co okazało się potem, że to nie była prawda, no ale przecież nie. Płacze wprost, tam, że urodziła mu się chyba córka. I tak siedzi, a nad nim stoję, tak, no. Wiatr mówi, to co robimy? Ja mówię do niego, jesteś dowódcą. Mi jest wszystko jedno, co? To puszczamy, puszczamy. I on poszedł. Wpadł na posterunek milicji do Knyszyna i zaczął nas pod niebiosa podobno wychwalać. Jacy to kulturalni. No rzeczywiście, nikt mu nie uwierzył. No i w związku z tą sprawą przyjechał ten z ministerstwa oficer. Co go interesowało specjalnie? Czy nie podpisał on dokumentu współpracy? Ja do niego mówię, proszę pana, ja nie wiem, czy my mieliśmy papier do tego, ani czy ma nie na czym pisać, tak? No ale czy nie obiecał współpracy? Ja mówię, proszę pana, nawet o to nie pytaliśmy, bo on by obiecał wszystko prawdopodobnie, tak? To po co mieliśmy pytać? Czyście się z nim nie kontaktowali potem? Ja mówię, na pewno nie. Skąd pan wie? Ja mówię, no proszę pana, nie było nawet na ten temat wzmianki w naszej rozmowie z nim, tak? No i w końcu ja go o coś zapytałem. Czy on siedzi? No mówię, oczywiście, że siedzi, bo oddał broń. No to ja się tylko uśmiechnąłem. On chyba zrozumiał, co miałem na myśli, a ty byś nie oddał? No i w każdym bądź razie to było pierwsze moje przesłuchanie. Potem co kilka lat wzywali i muszę powiedzieć, że przesłuchiwali całkiem przyzwoicie. Nic tam nie ubliżali, nic tam nie zmuszali do jakiejś współpracy. Może tylko chcieli, jak gdyby mi się przypomnieć, że oni są, żebym ja uważał, żebym był grzeczny, tak, no. A byłem grzeczny, uczyłem się. Potem na studia zdałem i dziwny zbieg okoliczności. Pracowałem i nie wiedziałem, że u nas dziewczynka, która pracowała w kancelarii, była siostrzenicą Peosia. I kiedyś tam przyszedłem, na biurku rozłożony jakiś tam kalendarz i wyraźnie Leon Suszyński. O, myślę, kurczę, pieczone. Leon? No i ona dała mi adres do Wrocławia. Pojechałem do Leona i zameldowałem się, że służbowo. Panie podchorąży, melduję swoje przybycie. On tak popatrzył i nie poznał mnie. Ja mówię, Lole, kto ty żyjesz? Bo tak każdy myślał, że na gruźlicę chory. No i tam wtedy żeśmy sobie pogadali, ale chyba za 2 lata czy coś Leon umarł. A on już był wtedy po wyjściu z więzienia. Już chyba może to nawet 60. były lata, także to... No i to tylko tyle.
Uwaga, 3, 4. Na znojną walkę krwawy bój z wrogami, każdego z nas sumienia wezwał głos. Przeboje misja, los iść musi z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los.
Na znojną walkę krwawy bój z wrogami, każdego z nas sumienia wezwał głos. Przeboje misja, a los musi iść z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej zatytułowany Żołnierz z uroczyska Bielawa. Bohaterem audycji był Leonard Szydłowski.